Rozdział 24. Wytwórca różdżek. Było to jak powrót koszmarnego snu. Przez moment klęczał znowu przy ciele Dumbledora u stóp najwyższej wieży Hogwartu, choć w rzeczywistości patrzył na drobne ciało skulone na trawie, przebite srebrnym nożem Bellatrix. Wciąż powtarzał: zgretku, zgretku, choć przecież wiedział, że skrzat odszedł tam, skąd nie można go wezwać z powrotem. Po dłuższej chwili zdał sobie sprawę, że jednak trafili we właściwe miejsce, bo wokół niego zgromadzili się Bill, Fleur, Dean i Luna. — A Hermiona? — zapytał nagle. — Gdzie jest Hermiona? — Ron zaniósł ją do środka — odrzekł Bill. — Wydobrzeje! Harry znowu spojrzał na Zgretka. Wyciągnął ostry nóż z jego piersi, a potem zdjął kurtkę i przykrył nią ciało skrzata. Gdzieś blisko fale rozbijały się o skały. Harry słuchał szumu morza, podczas gdy inni rozmawiali, dyskutując o sprawach, które były mu obojętne, podejmując decyzje, które do niego nie docierały. Dean zaniósł rannego Gryfka do domu, Fleur pobiegła za nimi, Bill zastanawiał się głośno, jak pochować skrzata. Harry zgodził się z nim, choć tak naprawdę nie wiedział, co Bill zaproponował. Jeszcze raz spojrzał na maleńkie ciało i nagle blizna zapiekła go gwałtownie. Nie odrywając się od rzeczywistości, ujrzał, jakby przez drugi koniec lunety, Voldemorta wymierzającego karę tym, którzy zostali w dworze Malfoya. Straszna była jego wściekłość, ale dojmujący żal, który Harry odczuwał po śmierci Zgretka, jakby ją umniejszał, także zdawała się odległą burzą przetaczającą się gdzieś za rozległym, cichym oceanem. — Chcę to zrobić tak, jak należy — to były pierwsze słowa, które wypowiedział z pełną świadomością. — Bez użycia czarów. — Macie jakiś szpadel? — I wkrótce zabrał się do pracy, kopiąc dół w miejscu, które wskazał mu Bill, na końcu ogrodu, między krzakami. Kopał z dziką zawziętością, delektując się pracą fizyczną, rad, że nie ma w tym żadnej magii, bo każda kropla potu i każdy pęcherz na dłoniach był darem dla skrzata, który uratował im życie. Blizna go piekła, ale był panem tego bólu. Odczuwał go, ale mu się nie poddawał. Wiedział już, jak zachować pełną kontrolę nad świadomością. Wiedział, jak zamknąć ją przed Voldemortem. Nauczył się wreszcie tego, czego miał go nauczyć Snape na prośbę Dumbledora. Tak jak uprzednio, kiedy Voldemort nie mógł opanować jego świadomości, bo dostępu do niej bronił smutek po śmierci Syriusza, tak i teraz jego myśli nie mogły przebić się do świadomości Harry'ego opłakującego Zgretka. Jakby żal odpędzał Voldemorta. Choć Dumbledore na pewno by powiedział, że to miłość. Kopał coraz głębiej w twardej, zmarzniętej ziemi, topiąc swój żal we własnym pocie, odrzucając ból w czole z każdym zamachem rąk trzymających szpadel. I oto w ciemności, gdzie tylko odgłos jego własnego oddechu i szum morza były jedynymi towarzyszami, powrócił myślami do tego, co wydarzyło się we dworze Malfoya, i zaczęło w nim kiełkować zrozumienie sensu tego, co zobaczył i usłyszał. Jednostajny rytm ramion odmierzał jego myśli. Insygnia Horcruxy, insygnia Horcruxy. Ale nie zżerała go już ta dziwna, obsesyjna tęsknota za nimi. Poczucie straty i lęk zmyły ją z jego duszy. Czuł się tak, jakby go przebudzono uderzeniem w policzek. Coraz bardziej zagłębiał się w kopanym przez siebie grobie i wiedział już, gdzie był Voldemort tej nocy i kogo zabił na szczycie najwyższej wieży Nurmengardu i dlaczego go zabił. I pomyślał o Glizdogonie, który stracił życie z powodu jednego nieuświadomionego do końca odruchu litości. Dumbledore to przewidział. Co jeszcze wiedział? Stracił poczucie upływu czasu. Wiedział tylko, że kiedy nadeszli Ron i Dean, było już trochę jaśniej. — Co z Hermioną? — Lepiej — odrzekł Ron. — Fleur się nią opiekuje. Harry miał przygotowaną odpowiedź na wypadek, gdyby go zapytali, dlaczego nie użył różdżki do wykopania grobu, ale nie musiał jej udzielić. Wskoczyli z własnymi szpadlami do dołu, który wykopał, i razem kopali dalej w milczeniu, aż grób wydał im się dość głęboki. Otulił ciaśniej kurtką ciało skrzata. Ron usiadł na skraju grobu, zdjął buty i skarpetki i wsunął mu je na stopy. Dean wyjął z kieszeni wełnianą czapkę, którą Harry włożył Zgredkowi na głowę, przyciskając jego nietoperze uszy. Trzeba zamknąć mu oczy. Harry nie słyszał nadejścia innych w ciemności. Bill miał na sobie podróżną pelerynę, fler wielki biały fartuch, z kieszeni którego wystawała butelka eliksiru Szkiele Wzro. Hermiona, blada i niepewnie trzymająca się na nogach, ubrana była w pożyczony szlafrok. Ron objął ją ramieniem, gdy podeszła. Luna okutana jednym z płaszczy Fleur ukucnęła i delikatnym dotknięciem palca zamknęła powieki skrzata. Teraz wygląda, jakby zasnął, powiedziała cicho. Harry złożył skrzata na dnie dołu, ułożył mu ręce i nogi tak, jakby spał, a potem wygramolił się z grobu i po raz ostatni spojrzał na drobne ciałko. Zacisnął zęby, nie chcąc się poddać wzruszeniu, gdy przypomniał sobie pogrzeb Dumbledora, rzędy złotych krzeseł, ministra magii w pierwszym rzędzie, kwiecistą laudację, okazałość marmurowego grobowca. Czuł, że Zgredek zasłużył na równie okazały pogrzeb, a jednak spoczął tutaj, między krzakami, w byle jak wykopanym grobie. Chyba powinniśmy coś powiedzieć, pisnęła Luna. Ja pierwsza, dobrze? Wszyscy na nią spojrzeli, a ona zwróciła się do martwego skrzata leżącego na dnie grobu. Dziękuję ci bardzo, Zgredku, za to, że uwolniłeś mnie z tego lochu. To bardzo niesprawiedliwe, że musiałeś umrzeć. Byłeś taki dobry i taki dzielny. Na zawsze zapamiętam to, co dla nas zrobiłeś. Mam nadzieję, że jesteś już szczęśliwy. Odwróciła się i spojrzała wyczekująco na Rona, który odchrząknął i powiedział zachrypłym głosem: tak, dzięki, Zgredku. Dziękuję, mruknął Dean. Harry przełknął ślinę. Do widzenia, Zgredku, powiedział. Tylko na tyle mógł się zdobyć w tej chwili, ale przecież Luna powiedziała za niego wszystko. Bill machnął różdżką i stos ziemi obok grobu uniósł się w powietrze i łagodnie opadł, tworząc małą, czerwonawą mogiłę. Zostanę tu jeszcze chwilę, powiedział Harry. Padły jakieś ciche słowa, poczuł łagodne poklepywanie po plecach i wszyscy ruszyli w stronę domu, pozostawiając go samego przy grobie. Rozejrzał się i zobaczył, że grządki kwiatowe otoczone są dużymi, białymi kamieniami wygładzonymi przez morze. Podniósł jeden z największych i położył go jak poduszkę na mogile nad miejscem, w którym spoczywała teraz głowa Zgredka. Potem sięgnął do kieszeni po różdżkę. Miał dwie. Nie mógł sobie przypomnieć, która należała do kogo. Pamiętał tylko, że wyrwał je z czyjejś ręki. Wybrał krótszą, lepiej leżącą mu w ręce i wycelował w kamień. Powoli, zgodnie z tym, co mruczał pod nosem, pojawiały się na powierzchni kamienia głębokie wyżłobienia. Wiedział, że Hermiona zrobiłaby to zgrabniej i pewnie szybciej, ale chciał sam zaznaczyć to miejsce, podobnie jak uprzednio zapragnął sam wykopać grób. Kiedy się wyprostował, na kamieniu był napis: tu spoczywa Zgredek, wolny skrzat. Popatrzył na swoje dzieło i odszedł. Blizna wciąż go piekła, ale już słabiej, a po głowie krążyły myśli, które narodziły się na dnie grobu, ukształtowane w ciemności, fascynujące i przerażające zarazem. Kiedy wszedł do małego przedpokoju, zobaczył, że wszyscy siedzą w salonie, słuchając Billa. Był to ładny pokój w jasnych barwach z małym kominkiem, w którym płonęły kawałki drewna wyrzucone przez morze. Nie chciał zabrudzić dywanu błotem, więc stanął w progu, słuchając. Dobrze, że Ginny wyjechała na ferie. Gdyby była w Hogwarcie, mogliby ją porwać, zanim byśmy tam dotarli. Wiemy, że teraz jest bezpieczna.
Podniósł głowę i zobaczył Harry'ego w drzwiach.
Zabrałem wszystkich z Nory, wyjaśnił mu. Przeniosłem do domu Muriel. Śmierciożercy już wiedzą, że Ron jest z tobą, więc mogliby zaatakować rodzinę. Nie miej wyrzutów sumienia, dodał widząc minę Harry'ego. To była tylko kwestia czasu. Tata powtarzał nam to od miesięcy. Jesteśmy chyba najbardziej znaną rodziną zdrajców krwi. Jak są chronieni? Zaklęcie Fideliusa. Tata jest strażnikiem tajemnicy. Na ten dom też je rzuciliśmy. Ja jestem tutaj strażnikiem. Nie możemy chodzić do pracy, ale teraz to już nie ma większego znaczenia. Kiedy tylko Ollivander i Gryfek wydobrzeją, przeniesiemy ich do domu Muriel. Tu nie ma zbyt wiele miejsca, a u Muriel będzie go sporo. Nogi Gryfka już się leczą, Fleur dała mu szkiele wzro. Możemy ruszać za jakąś godzinę albo nie.
Przerwał mu Harry, a Bill spojrzał na niego ze zdumieniem. Obaj będą mi tu potrzebni. Muszę z nimi porozmawiać. To bardzo ważne. Usłyszał zdecydowanie we własnym głosie pewność, świadomość celu, którą poczuł kopiąc z Gretkowi grób. Teraz wszyscy na niego patrzyli wyraźnie zaskoczeni.
Pójdę się umyć, powiedział spoglądając na swoje ręce uwalane ziemią i krwią z Gretka. A potem muszę się z nimi zobaczyć. Natychmiast.
Wszedł do małej kuchni i dostrzegł umywalkę pod oknem wychodzącym na morze. Nad horyzontem już jaśniał świt. Kiedy zaczął się myć, powrócił łańcuch myśli, które nawiedziły go przy kopaniu grobu. Zgredek nie mógł już im powiedzieć, kto go przysłał do lochu, ale Harry dobrze pamiętał, co zobaczył. Bystre niebieskie oko spojrzało na niego z kawałka lusterka, a potem nadeszła pomoc. W Hogwarcie ci, którzy o pomoc poproszą, zawsze ją otrzymują. Wytarł ręce, spojrzał w dal, ponad oceanem i poczuł się bliżej niż kiedykolwiek sedna tego wszystkiego. Ale blizna wciąż go piekła i wiedział, że Voldemort też zbliża się do tego sedna. Harry rozumiał wszystko, a jednocześnie nie rozumiał. Instynkt podpowiadał mu jedno, mózg drugie. Dumbledore w jego głowie uśmiechał się, przyglądając mu się znad końców palców złożonych razem jak do modlitwy. Dałeś Ronowi wygaszacz, zrozumiałeś go, podsunąłeś mu drogę powrotu, zrozumiałeś też Glizdogona, wiedziałeś, że gdzieś głęboko jest w nim odrobina żalu. A skoro tak dobrze ich znałeś, co wiedziałeś o mnie, Dumbledore? Powinienem wiedzieć, a nie szukać. Wiedziałeś, jakie to będzie dla mnie trudne. To dlatego wszystko tak utrudniłeś, żebym miał czas sam do tego dojść.
Stał nieruchomo, patrząc szklistym wzrokiem w miejsce, gdzie nad horyzontem pojawił się oślepiający skrawek słońca. Potem spojrzał na swoje czyste ręce i ogarnęło go chwilowe zaskoczenie na widok ręcznika, który w nich trzymał. Odłożył go i wrócił do przedpokoju, a tam poczuł nagle przeszywający ból w skroniach. Przemknął mu przez głowę szybki jak odbicie ważki w wodzie zarys budowli, którą tak dobrze znał. Bill i Fleur stali u stóp schodów. Muszę pomówić z Gryfkiem i Ollivanderem.
I nie, nie, powiedziała Fleur. Będziesz musiał poczekać, Harry. Oni są chore, zmęczone.
Przykro mi, oznajmił spokojnie, ale nie mogę czekać. Muszę pomówić z nimi teraz, bez świadków, z każdym oddzielnie. To pilne.
Harry, co to ma znaczyć? Zapytał Bill. Zjawiasz się tutaj z martwym skrzatem domowym i zemdlonym goblinem. Hermiona wygląda, jakby ją torturowano. Ron nie chce mi nic powiedzieć.
Nie możemy ci powiedzieć, co robimy, przerwał mu sucho Harry. Jesteś członkiem zakonu, Bill. Wiesz, że Dumbledore zlecił nam pewną misję. Nie wolno nam o tym mówić nikomu.
Fleur prychnęła niecierpliwie, ale Bill nawet na nią nie spojrzał, tylko wpatrywał się w Harry'ego. Trudno było coś wyczytać z jego poznaczonej bliznami twarzy. W końcu powiedział:
w porządku, z kim chcesz rozmawiać najpierw?
Harry zawahał się. Wiedział, ile zależy od tej decyzji. Czasu zostało niewiele, nadszedł moment wyboru. Horcruxy czy insygnia?
Z Gryfkiem. Najpierw porozmawiam z Gryfkiem.
Serce biło mu szybko, jakby biegł i przed chwilą pokonał jakąś wielką przeszkodę.
No to idziemy na górę, powiedział Bill, wchodząc po schodach.
Harry zatrzymał się w połowie schodów i spojrzał przez ramię w dół. Zobaczył Rona i Hermionę czających się w drzwiach do salonu.
Wy też jesteście mi potrzebni, zawołał.
Podeszli szybko, dostrzegł dziwną ulgę w ich twarzach.
Jak się czujesz? Zapytał Hermionę. Byłaś naprawdę niesamowita. Wymyślić taką historię, kiedy ona tak cię męczyła.
Uśmiechnęła się do niego słabo, a Ron objął ją ramieniem.
Co robimy, Harry? Zapytał.
Zobaczycie. Chodźcie ze mną. Weszli za Billem po schodach na mały korytarzyk z trojgiem drzwi.
Tutaj,
powiedział Bill, otwierając drzwi do swojej i Fleur sypialni. I tutaj przez okno widać było morze, teraz rozmigotane złotymi plamkami. Harry podszedł do okna, odwrócił się plecami do tego widowiska i czekał z rękami założonymi na piersiach, pokonując ból blizny. Hermiona zajęła krzesło przy toaletce, Ron przysiadł na jego poręczy. Pojawił się Bill, niosąc małego goblina, którego ostrożnie położył na łóżku. Gryfek podziękował mu i Bill wyszedł, zamykając za sobą drzwi.
Przykro mi, że musiałem cię wyciągnąć z łóżka, powiedział Harry. Jak twoje nogi?
Bolą, ale się leczą.
Wciąż ściskał miecz Gryffindora i miał dziwną minę, trochę zadziorną, a trochę zaciekawioną. Harry przyglądał się jego ziemistej skórze, długim, chudym palcom i czarnym oczom. Fleur zdjęła mu buty, odsłaniając długie, brudne stopy. Był tylko trochę większy od skrzata domowego. Kopulasta głowa była o wiele większa od ludzkiej.
Pewnie nie pamiętasz, zaczął Harry, że to ja byłem tym goblinem, który zaprowadził cię do twojej skrytki, gdy po raz pierwszy odwiedziłeś bank Gringota. Pamiętam, Harry Potterze, pamiętam. Jesteś sławny nawet wśród goblinów.
Patrzyli na siebie, mierząc się wzrokiem. Blizna Harry'ego wciąż dawała o sobie znać. Chciał szybko przejść przez rozmowę z Gryfkiem, a jednocześnie nie chciał zrobić fałszywego ruchu. Kiedy się zastanawiał, jak najlepiej wyrazić swoją prośbę, milczenie przerwał goblin.
— Pochowałeś skrzata — powiedział nieoczekiwanie urażonym tonem. — Obserwowałem cię przez okno sąsiedniej sypialni.
— Tak. Gryfek przypatrywał mu się zmrużonymi czarnymi oczami.
— Jesteś niezwykłym czarodziejem, Harry Potterze.
— A w czym jestem niezwykły? — zapytał Harry, bezwiednie pocierając czoło.
— Wykopałeś grób.
— No i co? Gryfek nie odpowiedział. Harry wyczuwał, że goblin kpi sobie z niego w duchu, bo zachował się jak mugol. Ale mało go obchodziło, co Gryfek myśli o kopaniu grobów dla skrzatów. Przygotowywał się do natarcia.
— Gryfku, chcę cię zapytać, i ocaliłeś goblina?
— Co?
— Przeniosłeś mnie tutaj. — Uratowałeś.
— Chyba nie jest ci przykro z tego powodu? — zapytał Harry trochę zniecierpliwionym tonem.
— Nie, Harry Potterze — odrzekł goblin i okręcił sobie rzadką czarną brodę wokół palca — ale jesteś bardzo dziwnym czarodziejem.
— Być może, ale potrzebuję pomocy, Gryfku, i ty możesz mi jej udzielić. Goblin nie okazał w żaden sposób, że gotów jest jej udzielić, tylko nadal przyglądał mu się tak, jakby jeszcze nigdy kogoś takiego nie spotkał.
Muszę włamać się do jednego ze skarbców w banku Gringota.
Harry wcale nie zamierzał wyrazić tego tak obcesowo, ale te słowa same wyszły mu z ust, gdy czoło znowu przeszył ból i ujrzał zarysy Hogwartu. Stanowczo odrzucił od siebie tę wizję. Najpierw musiał załatwić sprawę z Gryfkiem. Ron i Hermiona patrzyli na niego, jakby oszalał.
— Harry — zaczęła Hermiona, ale przerwał jej Gryfek. — Włamać się do skarbca w banku Gringota?
powtórzył, krzywiąc się lekko i zmieniając pozycję na łóżku. To niemożliwe! Możliwe! Wtrącił szybko Ron. Już to zrobiono!
Tak, powiedział Harry, tego samego dnia, gdy po raz pierwszy spotkaliśmy się, Gryfku, w dzień moich urodzin, 7 lat temu.
Skarbiec, o którym mowa, był w tym czasie pusty, warknął goblin, a Harry zrozumiał, że choć Gryfek porzucił bank Gringota, uraziła go sama wzmianka o przełamaniu systemu ochronnego.
Ochrona była minimalna.
Skarbiec, do którego musimy się dostać, nie jest pusty i podejrzewam, że jest bardzo dobrze chroniony. Należy do Lestrange'ów.
Hermiona i Ron spojrzeli na siebie ze zdumieniem. Pomyślał, że będzie czas, by im wszystko wyjaśnić, kiedy Gryfek udzieli mu odpowiedzi.
Nie macie żadnych szans, powiedział stanowczo goblin, żadnych. Jeśli wchodzisz, by wykraść złoto, złodzieju strzeż się.
Tak, wiem, pamiętam, ale ja nie chcę ukraść żadnego złota, nie chcę zabrać niczego dla własnej korzyści. Potrafisz w to uwierzyć?
Goblin spojrzał na niego z ukosa, a blizna zapiekła Harego boleśnie, ale zlekceważył to, nie zgodził się na ten ból, odrzucił zaproszenie.
Jeśli jest na świecie czarodziej, o którym mógłbym powiedzieć, że nie szuka własnej korzyści, powiedział w końcu Gryfek, to możesz nim być tylko ty, Harry Potterze. Gobliny i skrzaty nie są przyzwyczajone do szacunku i poświęcenia, jakie im okazałeś tej nocy, nie ze strony posiadaczy różdżek.
Posiadaczy różdżek? Powtórzył Harry, bo to określenie dziwnie zabrzmiało mu w uszach.
Blizna go bolała, Voldemort kierował jego myśli na północ, niecierpliwił się, bo chciał już jak najszybciej zadać kilka pytań Ollivanderowi.
O prawo do posiadania różdżki, powiedział cicho goblin, od dawna toczyły się spory między czarodziejami i goblinami.
Przecież gobliny uprawiają czary bez różdżek, wtrącił się Ron.
To nie ma znaczenia. Czarodzieje odmawiają podzielenia się tajemnicami różdżkarstwa z innymi magicznymi istotami. Nie godzą się, byśmy mogli korzystać z większych możliwości czarodziejskich.
No ale gobliny też nie dzielą się z nimi swoją wiedzą magiczną, rzekł Ron. Nie chcecie nam powiedzieć, jak wykuwacie miecze i zbroje. Gobliny znają takie tajemnice obróbki metalu, o których czarodzieje nie mają pojęcia.
To nie jest w tej chwili ważne,
przerwał mu Harry, widząc, że na twarzy Gryfka pojawiły się rumieńce. To, o czym mówię, nie ma nic wspólnego z uprzedzeniami między czarodziejami i goblinami czy innymi rodzajami magicznych stworzeń. Gryfek roześmiał się złośliwie.
Ależ ma i to bardzo dużo. W miarę jak coraz bardziej wzrasta potęga czarnego pana, umacnia się panowanie waszej rasy nad moją. Bank Gringota jest już we władaniu czarodziejów. Morduje się skrzaty domowe. A kto z was, posiadaczy różdżek, protestuje przeciw temu?
My, powiedziała Hermiona. Wyprostowała się, oczy jej płonęły. My protestujemy, a na mnie polują tak samo jak na jakiegoś goblina czy skrzata. Jestem szlamą.
Nie nazywaj się, mruknął Ron.
A niby dlaczego nie? Tak, jestem szlamą i wcale się tego nie wstydzę. Pod panowaniem nowego reżimu nigdy nie osiągnę wyższej pozycji od ciebie, Gryfku. To mnie torturowali tam, we dworze Malfoja.
Odciągnęła kołnierz szlafroka, pokazując im szkarłatne nacięcie na szyi.
Wiedziałeś, że to Harry uwolnił Zgretka? Zapytała. Wiedziałeś, że od lat pragniemy uwolnienia wszystkich skrzatów?
Ron poruszył się niespokojnie na poręczy jej krzesła.
Nie jesteś w stanie pragnąć klęski, sam wiesz kogo bardziej od nas, Gryfku.
Goblin patrzył na nią z takim samym zainteresowaniem i zdumieniem, jak uprzednio na Harego.
A czego szukacie w skarbcu Lestrange'ów? Zapytał nagle. Miecz, który w nim leży, jest podróbką. To jest prawdziwy miecz Gryffindora.
Popatrzył na nich i dodał.
Myślę, że już o tym wiecie. Chcieliście, żebym skłamał.
ale w tym skarbcu spoczywa nie tylko podróbka miecza. Prawda? Zapytał Harry. Może widziałeś, co tam jeszcze jest?
Serce biło mu mocno. Podwoił wysiłki, by ignorować pulsowanie blizny. Goblin owinął sobie ponownie brodę wokół palca.
Zdradzanie sekretów banku Gringota jest sprzeczne z naszymi zasadami. Jesteśmy strażnikami bajecznych skarbów. Mamy obowiązek strzeżenia oddanych nam pod opiekę przedmiotów, jakże często wykutych naszymi rękami.
Pogładził miecz, a jego czarne oczy powędrowały od Harego do Hermiony, od niej do Rona, a potem z powrotem.
Tacy młodzi, powiedział w końcu, a z tak wieloma toczą bój.
Pomożesz nam? Zapytał Harry. Nie możemy nawet marzyć o włamaniu się do skarbca bez pomocy goblina. Jesteś naszą jedyną szansą.
Zastanowię się, odrzekł Gryfek tonem, który mógł doprowadzić do szału.
Ale zaczął rozeźlony Ron i urwał, bo Hermiona szturchnęła go w żebra. Dziękuję ci, powiedział Harry. Goblin skłonił swoją wielką, kopulastą głowę, a potem zgiął krótkie nogi w kolanach.
Myślę, że szkielew zro... Zrobiło już swoje, rzekł, moszcząc się ostentacyjnie na łóżku Flair i Billa. Chyba wreszcie zasnę. Wybaczcie mi.
Ależ tak, oczywiście, mruknął Harry, jednak przed wyjściem z pokoju pochylił się nad łóżkiem i wziął miecz Gryffindora leżący obok goblina. Gryfek nie zaprotestował, ale Harry dostrzegł urazę w jego oczach, gdy zamykał za sobą drzwi.
Mały dupek, powiedział szeptem Ron, bawi się utrzymując nas w niepewności.
Harry, szepnęła Hermiona, odciągając ich obu od drzwi na środek wciąż ciemnego podestu. Czy ty naprawdę masz na myśli to, o czym ja myślę? Myślisz, że w skarbcu Lestrange'ów jest Horcrux?
Tak, tak. Bellatrix naprawdę się przeraziła, kiedy pomyślała, że byliśmy w tym skarbcu. Zupełnie nie panowała nad sobą. Co ją mogło tak przerazić? Co mogliśmy tam zobaczyć? Co mogliśmy stamtąd zabrać, prócz miecza?
Coś, co naraziłoby ją na straszliwy gniew sami wiecie kogo. Tylko jego mogła się aż tak bać.
Ale sądziłem, że szukamy miejsc, w których sam wiesz kto kiedyś był. Miejsc, w których dokonał czegoś ważnego, powiedział Ron. Myślisz, że był kiedyś w skarbcu Lestrange'ów?
Nie wiem. Nie wiem, czy kiedykolwiek był w banku Gringota, odrzekł Harry. Kiedy był młody, nie miał złota, bo nikt mu go nie zostawił, ale mógł widzieć gmach banku z zewnątrz, kiedy po raz pierwszy znalazł się na ulicy Pokątnej.
Blizna zapiekła go okropnie, ale zlekceważył to, pragnąc, by Ron i Hermiona zrozumieli, o co mu chodzi, zanim porozmawiają z Ollivanderem.
Myślę, że zazdrościł każdemu, kto miał klucz do któregoś ze skarbców w banku Gringota.
Myślę, że dostrzegał w tym prawdziwy symbol przynależności do świata czarodziejów. I nie zapominajcie, że zaufał Bellatrix i jej mężowi. Zanim poniósł klęskę, należeli do jego najbardziej oddanych sług i szukali go, kiedy zniknął.
Powiedział to tej nocy, kiedy wrócił. Słyszałem to z jego ust. Potarł bliznę. Nie sądzę jednak, by wyjawił Bellatrix, że to jest Horcrux. Nigdy nie zdradził Luciuszowi Malfoyowi prawdy o swoim dzienniku. Prawdopodobnie powiedział jej, że to dla niego bardzo cenna rzecz i poprosił, żeby ukryła ją w swoim skarbcu.
W najbezpieczniejszym miejscu na świecie, jak mi powiedział Hagrid. Tylko Hogwart jest bezpieczniejszym miejscem.
Ron pokręcił głową.
Ty go naprawdę dobrze znasz. Tylko trochę. Trochę, ale bardzo bym chciał zrozumieć Dumbledora, choćby tak jak jego.
No... Zobaczymy, chodźmy. Chodźcie, teraz Ollivander.
Ron i Hermiona wyglądali na nieco oszołomionych tym, co im powiedział, ale widać było, że zrobiło to na nich wrażenie. Przeszli za nim przez mały korytarz i stanęli przed drzwiami naprzeciw sypialni Billa i Flair. Harry zapukał i słaby głos odpowiedział: proszę wejść. Wytwórca różdżek leżał na wąskim łóżku stojącym daleko od okna. Harry już wiedział, że ponad rok trzymano go w piwnicy i przynajmniej raz torturowano. Ollivander był wychudzony. Powleczone żółtą skórą kości policzkowe sterczały mu pod wielkimi, srebrzystymi, zapadniętymi głęboko oczami. Spoczywające na kocu ręce przypominały ręce trupa. Harry usiadł na drugim łóżku obok Rona i Hermiony. Wschodzącego słońca nie było tu widać. Okno wychodziło na ogród na szczycie klifu i na świeżo wykopany grób.
Panie Ollivander, przepraszam bardzo, że zakłócam pański spokój, powiedział Harry.
O, drogi chłopcze, rzekł słabym głosem Ollivander, przecież to ty nas uratowałeś. Myślałem, że tam pomrzemy. Nigdy ci się nie odwdzięczę. Nigdy nie zdołam ci podziękować, jak należy.
Zrobiliśmy to z ochotą. Blizna Harego gwałtownie zapulsowała bólem. Wiedział, był pewny, że zostało niewiele czasu, by wyprzedzić Voldemorta lub przynajmniej pokrzyżować mu plany. Poczuł dreszcz paniki, lecz przecież podjął już decyzję, kiedy postanowił najpierw porozmawiać z Gryfkiem. Udając spokój, którego wcale nie odczuwał, sięgnął do woreczka na szyi i wyjął dwie połówki swojej złamanej różdżki.
— Panie Ollivander, potrzebuję pomocy. — Och, zrobię wszystko. — Wszystko. Potrafi pan to naprawić? — Czy to możliwe?
Ollivander wyciągnął drżącą rękę, a Harry położył mu na dłoni dwie połówki różdżki, ledwo trzymające się razem.
— A, Ostrokrzew i pióro Feniksa — powiedział Ollivander rozdygotanym głosem. — 11 cali. Miła w dotyku igiętka.
— Tak, tak. Czy może pan nie?
— Nie — szepnął Ollivander. — Bardzo mi przykro. Przykro mi, ale tak uszkodzonej różdżki nie można naprawić żadnym ze znanych mi sposobów.
Harry był przygotowany na taką odpowiedź, ale i tak była dla niego wstrząsem. Wziął złamaną różdżkę i schował ją z powrotem do woreczka. Ollivander wpatrywał się w miejsce, gdzie różdżka znikła, dopóki Harry nie wyjął z kieszeni tych dwóch, które zabrał z dworu Malfoyów.
Może pan je zidentyfikować?
Ollivander wziął pierwszą z różdżek i obejrzał ją z bliska, a potem przetoczył między sękatymi palcami, lekko ją wyginając.
Orzech, orzech i włókno ze smoczego serca. 12¾ cala. Sztywna. To różdżka Bellatrix Lestrange.
A ta druga? Ollivander powtórzył te same czynności.
Głuk i włos jednorożca. Dokładnie 10 cali. Odpowiednio giętka należała do drakona Malfoya.
Należała? Już nie należy?
Chyba nie. Chyba nie, skoro mu ją zabrałeś.
Tak, zabrałem.
To chyba jest twoja. Oczywiście liczy się sposób, w jaki ją zabrałeś. Dużo zależy od samej różdżki. Jednak ogólnie rzecz biorąc, jeśli różdżkę ktoś komuś zabiera, to przywiązuje się ona do tego, kto ją zdobył.
Zapadło milczenie. Słychać było tylko odległy szum morza.
Mówi pan o różdżkach tak, jakby czuły, powiedział w końcu Harry, jakby myślały samodzielnie. Różdżka wybiera czarodzieja. To zawsze było jasne dla tych, którzy studiowali wiedzę tajemną. O różdżkach.
Ale czy ktoś może używać różdżki, która go nie wybrała?
O tak, tak. Jeśli już jesteś czarodziejem, to możesz użyć prawie wszystkiego do materializowania swoich magicznych uzdolnień. Najlepsze rezultaty osiąga się jednak wtedy, gdy istnieje silne powinowactwo między czarodziejem a różdżką.
To są bardzo złożone powiązania. Na samym początku wzajemny pociąg, potem pogłębiające się wzajemne poznanie. Różdżka uczy się od czarodzieja, a czarodziej od różdżki. Fale morza z głuchym szumem uderzały o brzeg i wracały. Był to odgłos pełen smutku.
Tę różdżkę zabrałem drakonowi Malfoyowi siłą, powiedział Harry. Mogę jej używać bezpiecznie?
Myślę, że tak. Tak, posiadanie różdżki podlega bardzo subtelnym prawom, ale jeśli ktoś ją przejmie, różdżka zwykle podporządkowuje się nowemu panu.
Więc mogę używać tej? Zapytał Ron, wyciągając z kieszeni różdżkę Glizdogona i podając Ollivanderowi.
Kasztanowiec i włókno ze smoczego serca, 9¼ cala. Krucha. Zmuszono mnie, żebym ją wykonał wkrótce po tym, jak mnie porwano. Dla Petera Pettigrew.
Tak, jeśli ją zdobyłeś, najprawdopodobniej będzie ci dobrze służyć.
To dotyczy wszystkich różdżek? Zapytał Harry. Tak sądzę,
odparł Ollivander, utkwiwszy wyłupiaste oczy w twarzy Harry'ego.
Zadajesz bardzo dociekliwe pytania, Potter. Wiedza o różdżkach to bardzo złożona i tajemnicza gałąź magii.
Więc nie trzeba zabić poprzedniego właściciela, by posiąść prawdziwą władzę nad jego różdżką. Ollivander przełknął ślinę.
Czy nie trzeba? Nie uważam, że trzeba zabijać.
Znane są jednak legendy, powiedział Harry, a serce znowu mocniej mu zabiło. Blizna zabolała go jeszcze bardziej i był pewny, że Voldemort postanowił wcielić swój pomysł w życie. Legendy o różdżce albo różdżkach, które przechodziły z rąk do rąk przez morderstwo. Ollivander pobladł. Na tle śnieżnobiałej poduszki jego twarz przybrała szarawy odcień. Wytrzeszczył nabiegłe krwią oczy, czaił się w nich strach.
Myślę, że tylko jedna różdżka, wyszeptał.
I sam wiesz, kto bardzo się nią interesuje, tak? Zapytał Harry.
Ja... skąd?
Wychrypiał Ollivander i spojrzał na Rona i Hermionę błagalnym wzrokiem.
Skąd o tym wiesz?
Zażądał, żeby mu pan powiedział, jak przezwyciężyć więź między naszymi różdżkami. Ollivander wyglądał na śmiertelnie przerażonego.
Zrozum, on mnie torturował. Zaklęciem krucjatus. Ja nie miałem wyboru. Musiałem mu powiedzieć, co wiem, czego się domyślam.
Rozumiem. Powiedział mu pan o bliźniaczych rdzeniach. Mówił pan, że musi po prostu pożyczyć różdżkę od innego czarodzieja. Ollivander był wyraźnie przerażony faktem, że Harry wie aż tyle. Powoli kiwnął głową. Ale to nie podziałało. Moja różdżka i tak pokonała jego pożyczoną różdżkę. Wie pan dlaczego? Ollivander wolno pokręcił głową.
Ja nigdy o czymś takim nie słyszałem. Twoja różdżka zachowała się wyjątkowo tamtej nocy. Więź między bliźniaczymi rdzeniami jest niewiarygodnie rzadka. Ale naprawdę nie wiem, dlaczego twoja różdżka pokonała pożyczoną różdżkę.
Mówiliśmy przed chwilą o tej innej różdżce, tej, która przechodzi w ręce nowego właściciela, gdy poprzedni zostaje zamordowany. Kiedy sam wiesz, kto zdał sobie sprawę, że moja różdżka zrobiła coś dziwnego, wrócił i zapytał pana o tamtą różdżkę, tak?
A skąd o tym wiesz?
Harry nie odpowiedział.
Tak. Pytał, wyszeptał Ollivander. Chciał się dowiedzieć wszystkiego o różdżce. Różnie ją nazywają. Berło śmierci, różdżka przeznaczenia albo czarna różdżka.
Harry zerknął na Hermionę. Te ostatnie słowa wprawiły ją w osłupienie.
Czarny pan, mówił Ollivander przyciszonym, wystraszonym głosem, zawsze był bardzo zadowolony z różdżki, którą mu zrobiłem. Cis i pióro Feniksa, 13,5 cala, do czasu, gdy odkrył powiązanie bliźniaczych rdzeni. Teraz szuka innej, o większej mocy, bo tylko taką może pokonać twoją.
Ale przecież wkrótce się dowie, jeśli już nie wie, że moja została złamana i nie można jej naprawić, powiedział cicho Harry. Nie, zawołała Hermiona przerażonym głosem, nie może tego wiedzieć, Harry. Skąd by? Priori incantatem. W domu Malfoyów zostawiliśmy twoją różdżkę, Hermiono, i tę tarninową. Jeśli je dobrze zbadają, zmuszą do odtworzenia ostatnio rzuconych zaklęć. Zobaczą, że twoja różdżka przełamała moją. Zobaczą, że próbowałaś bezskutecznie ją naprawić i zrozumieją, że od tej pory używałem różdżki tarninowej.
Słabe rumieńce, które odzyskała po przybyciu do muszelki, zniknęły z jej twarzy. Ron spojrzał na Harego z wyrzutem i powiedział: przestańmy się już teraz tym zadręczać.
Czarny pan nie szuka już czarnej różdżki. Tylko po to, by ciebie zniszczyć, Potter, odezwał się Ollivander. Chcę za wszelką cenę ją zdobyć, bo dzięki niej nikt go nie pokona.
Tak się stanie?
Każdy właściciel czarnej różdżki zawsze powinien się obawiać ataku. Ale muszę powiedzieć, że kiedy sobie wyobrażę czarnego pana, władającego berłem śmierci. No, taka perspektywa robi imponujące wrażenie.
Haremu przypomniało się nagle, że kiedy po raz pierwszy spotkał Ollivandera, nie był pewny, czy to sympatyczna postać. Nawet teraz, po tym jak Voldemort więził go i torturował, perspektywa posiadania przez niego czarnej różdżki zdawała się go nie tylko przerażać, ale i fascynować. I pan naprawdę sądzi, że ta różdżka istnieje? Zapytała Hermiona.
Tak. Tak, można prześledzić jej losy w ciągu dziejów. W jej historii są luki, prawda, nawet dość duże, gdy znika z pola widzenia, zgubiona lub ukryta, ale po jakimś czasie zawsze znowu się pojawia. Ma pewne charakterystyczne cechy rozpoznawalne dla tych, którzy posiedli tajemną wiedzę o różdżkach. Istnieją pisane świadectwa, nie wszystkie dość jasne, które ja, a także inni wytwórcy różdżek dokładnie przestudiowaliśmy i wydają się nam autentyczne.
Więc pan nie uważa, że to może być tylko bajka albo mit? Zapytała Hermiona z nadzieją.
Nie. Nie, czy czarna różdżka musi przechodzić z rąk do rąk poprzez zamordowanie jej poprzedniego właściciela, tego nie wiem. Jej dzieje są krwawe, to fakt, ale można to wytłumaczyć tym, że zawsze była przedmiotem pożądania i budziła tak wielkie namiętności wśród czarodziejów. To potężny instrument magiczny, bardzo groźny w złych rękach, ale chyba nie trudno zrozumieć, że nas wszystkich, którzy badają moc różdżek, naprawdę fascynuje.
Panie Ollivander, powiedział Harry, czy powiedział pan sam wiesz komu, że Gregorowicz miał czarną różdżkę? Ollivander pobladł jeszcze bardziej, choć wydawało się to niemożliwe. Wzdrygnął się, przełknął ślinę i wyjąkał:
ale jak? Jak?
Nieważne. Odrzekł Harry, przymykając na chwilę oczy, walcząc z bólem i widząc, jakby w świetle błyskawicy, główną ulicę Hogsmeade, wciąż ciemną, jako że wioska leżała o wiele dalej na północy. Powiedział mu pan, że Gregorowicz miał tę różdżkę?
To tylko pogłoski,
To tylko pogłoski, wyszeptał Ollivander. Pogłoski, które krążyły przed wieloma laty, na długo przed tym, zanim przyszedłeś na świat. Myślę, że puścił je w obieg sam Gregorowicz. Łatwo zrozumieć, jakby mu to pomogło w interesach, gdyby ludzie uwierzyli, że bada i odtwarza właściwości czarnej różdżki.
Tak, rozumiem to, powiedział Harry wstając. Panie Ollivander, zadam panu jeszcze jedno tylko pytanie i pozwolimy panu odpocząć. Co pan wie o insygniach śmierci?
O czym? Zapytał wytwórca różdżek, kompletnie zaskoczony.
O insygniach śmierci.
Obawiam się, że nie wiem, o czym pan mówi. Czy to ma coś wspólnego z różdżkami?
Harry spojrzał na wychudłą twarz i nabrał pewności, że Ollivander nie udaje.
Dziękuję panu, powiedział. Bardzo panu dziękuję. Niech pan sobie teraz odpoczywa.
Ollivander skrzywił się, jakby poczuł się tym dotknięty.
Torturował mnie. Torturował, wydyszał. Zaklęcie Cruciatus. Nie masz pojęcia.
Mam. Naprawdę mam. Niech pan odpocznie. Dziękuję, że pan mi to wszystko powiedział. Zeszli na dół. Przez otwarte drzwi kuchni Harry zobaczył Billa, Fleur, Lunę i Dina, siedzących przy stole zastawionym kubkami z herbatą. Podnieśli głowy, gdy go zobaczyli, ale tylko skinął im i wyszedł do ogrodu, a za nim Ron i Hermiona. W dali widniała czerwonawa mogiła z Gretka. Ruszył ku niej, czując, że tego strasznego bólu głowy dłużej nie wytrzyma. Z wielkim trudem zamykał umysł przed wizjami, które wciskały się tam natarczywie, ale wiedział już, że wkrótce pozwoli im sobą zawładnąć, bo pragnął sprawdzić, czy jego hipoteza jest słuszna. Jeszcze tylko trochę wysiłku. Najpierw musi wyjaśnić to wszystko Hermionie i Ronowi. Dawno temu Gregorowicz miał czarną różdżkę, powiedział. Widziałem, jak sami wiecie kto próbował go odnaleźć i wytropił go, ale Gregorowicz już jej nie miał. Wykradł mu ją Grindelwald. W jaki sposób Grindelwald dowiedział się, że Gregorowicz ma tę różdżkę? Tego nie wiem, ale jeśli Gregorowicz był na tyle głupi, by rozpuścić o tym pogłoskę, nie było to takie trudne.
Voldemort stał przed wrotami Hogwartu. Widział go. Widział też zbliżającą się do wrót rozkołysaną lampę. Było przed świtem. I Grindelwald użył czarnej różdżki, by zdobyć władzę. A kiedy był u szczytu władzy, Dumbledore zrozumiał, że tylko on może go powstrzymać, więc wyzwał go na pojedynek. Pokonał i zabrał mu czarną różdżkę.
Dumbledore miał czarną różdżkę? Zdumiał się Ron. Ale gdzie ona teraz jest?
W Hogwarcie, odrzekł Harry, walcząc ze sobą, by jeszcze przez chwilę pozostać z nimi w ogrodzie na szczycie nadmorskiego klifu.
No to lećmy tam, zawołał Ron. Harry, lećmy tam i zabierzmy ją, zanim on to zrobi.
Już za późno, odpowiedział Harry, łapiąc się za głowę i ściskając ją mocno w nadziei, że to mu pomoże oprzeć się natrętnej wizji.
On wie, gdzie jest różdżka. Już tam jest. Harry, zawołał ze wściekłością Ron, od jak dawna to wiesz? Dlaczego straciliśmy tyle czasu? Dlaczego najpierw rozmawiałeś z Gryfkiem? Mogliśmy już tam być. Wciąż możemy.
Nie. Nie, odrzekł Harry i osunął się na kolana. Hermiona ma rację, Dumbledore nie chciał, żebym ją miał. Nie chciałbym ją wziął. Chciał, żebym odnalazł horcruxy.
Różdżka, której nikt nie pokona, Harry, jęknął Ron.
Nie mam jej zdobyć, mam odnaleźć horcruxy. I nagle ogarnęły go chłód i ciemność. Słońce jeszcze nie wyjrzało zza horyzontu, sunął obok Snape'a przez błonia w stronę jeziora.
Spotkamy się niedługo w zamku, powiedział zimnym głosem. Teraz odejdź.
Snape skłonił się i odszedł ścieżką w stronę zamku. Jego czarna peleryna wzdymała się za nim jak skrzydła kruka. Harry szedł powoli, czekając aż postać Snape'a zniknie mu z oczu. Nie byłoby dobrze dla Snape'a albo dla kogokolwiek innego, by wiedział, dokąd teraz zmierza. Ale w żadnym oknie zamku nie paliło się światło. Można się zresztą ukryć.
rzucił na siebie zaklęcie zwodzące, które ukryło go nawet przed własnymi oczami. Szedł brzegiem jeziora, patrząc na zarysy swojego ukochanego zamku, swojego pierwszego królestwa, swojego dziedzictwa. I wreszcie stanął przed białym, marmurowym grobowcem odbijającym się w czarnej wodzie, przed tą niepotrzebną plamą na tak mu znajomym krajobrazie. Wezbrała w nim euforia, nad którą jednak panował, uderzyło mu do głowy poczucie celowości dzieła zniszczenia. Uniósł starą, cisową różdżkę. Jakie to symboliczne, jak wspaniale przez niego obmyślone, że właśnie to będzie jej ostatnim wielkim aktem. Grobowiec rozpękł się na dwoje. Owinięta całunem postać była długa i chuda jak za życia. Ponownie uniósł różdżkę. Całun opadł. Twarz zmarłego była blada, przezroczysta, zapadnięta, ale zachowana prawie doskonale. Poczuł szydercze rozbawienie. Zostawili mu okulary na haczykowatym nosie. Ręce Dumbledora złożone były na piersiach, ściskał nimi pochowaną razem z nim różdżkę. Czyżby ten stary głupiec wyobrażał sobie, że marmur lub śmierć ochronią różdżkę? Czy sądził, że czarny pan nie zdobędzie się na pogwałcenie grobu? Pająkowata ręka opadła i wyciągnęła różdżkę z uścisku rąk Dumbledora. Kiedy ją uchwycił, z końca wytrysnął snop iskier, opadając na ciało jej poprzedniego właściciela. Teraz gotowa już była służyć nowemu panu.